Lekcja ósma, 25 maja. Światło ze świątyni. Sobota po południu, 18 maja. Tekst pamięciowy, główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. List do Hebrajczyków 8:1-2. Wkrótce po rozczarowaniu związanym z dniem 22 października 1844 roku niektórzy z uczestników ruchu millerowskiego zrozumieli, że proroctwo dotyczące 2300 dni nie dotyczyło powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, ale oznaczało ważną zmianę w Jego służbie w niebiańskiej świątyni. Oczyszczenie niebiańskiej świątyni jest wypełnieniem symbolicznego oczyszczenia ziemskiej świątyni. Aby lepiej rozumieć tę ważną prawdę, przyjrzyjmy się temu, jak 7 i 8 rozdział Księgi Daniela uzupełniają się nawzajem. To zestawienie wskazuje wyraźnie znaczenie oczyszczenia niebiańskiej świątyni, które jest przedadwentową fazą ostatecznego sądu Bożego. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się służbie Chrystusa w niebie. Niedziela, 19 maja. Niebiańska świątynia. Jakie dwie świątynie są wymienione w tych wersetach? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 25:8-9, 40. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Oraz list do Hebrajczyków 8:1-6. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdy jesienią 1844 roku rozczarowani adwentyści gorliwie studiowali Pismo Święte, zrozumieli, że Biblia wymienia dwie świątynie, przybytek zbudowany pod kierunkiem Mojżesza na pustyni oraz wielki oryginał znajdujący się w niebie. W Biblii słowo świątynia odnosi się przede wszystkim do przybytku na pustyni jako symbolu czy typu wskazującego na niebiańskie rzeczy, a po drugie do prawdziwego przybytku w niebie, na który ziemska świątynia wskazywała. Wraz ze śmiercią Chrystusa wykonywanie symbolicznych obrzędów przestało być konieczne. Prawdziwy przybytek w niebie to jedyna świątynia Nowego Przymierza. Skoro zaś proroctwo z Księgi Daniela 8:14 wypełniło się w erze nowotestamentowej, to świątynia, której dotyczyło, musi być świątynią Nowego Przymierza, świątynią niebiańską. Gdy w 1844 roku zakończył się okres 2300 dni, świątynia na ziemi nie istniała już od wielu stuleci. Dlatego też proroctwo, aż do 2300 wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Księga Daniela 8:14. Uwspółcześniona Biblia Gdańska bezsprzecznie odnosi się do świątyni w niebie. Świątynia na pustyni była miniaturowym modelem czy wzorcem niebiańskiej świątyni. Rytuały odprawiane w ziemskiej świątyni stanowiły cień Bożego planu zbawienia. Wszystkie ofiary składane w świątyni symbolizowały ofiarę Jezusa na krzyżu Golgoty. Zobacz Ewangelia Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego, i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dzięki ofierze Chrystusa zostajemy uwolnieni od potępienia z powodu grzechu i otrzymujemy przebaczenie. Nasza wina zostaje wymazana, gdy przyjmujemy ofiarę Jezusa złożoną za nas i wyznajemy nasze grzechy. Zobacz 1 Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jezus jest nie tylko barankiem, który umarł za nas, ale także kapłanem, który żyje dla nas. W list do Hebrajczyków 7:25 czytamy: dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. On usuwa nasze winy z powodu naszego grzechu i uwalnia nas od mocy grzechu. Zobacz list do Rzymian 8:1-4. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus pełni dla nas służbę w niebiańskiej świątyni. Dzięki Jego wstawiennictwu panowanie grzechu nad nami zostaje przełamane. Nie jesteśmy już w niewoli naszej grzesznej natury. W Chrystusie jesteśmy wolni od potępienia z powodu grzechu i od dominacji grzechu nad nami. Gdy trzymamy się Chrystusa przez wiarę, mamy pewność zbawienia. Co znaczy dla ciebie świadomość, że Jezus jest w niebie i pełni służbę dla ciebie jako pośrednik wstawiający się za tobą? Dlaczego potrzebujesz pośrednika? Dlaczego prawda o niebiańskiej służbie Chrystusa jest dobrą nowiną? Poniedziałek, 20 maja. W miejscu najświętszym. Dlaczego Dzień Pojednania był tak ważny w życiu starożytnych Izraelitów? Przeczytaj 3 Księga Mojżeszowa 16:21-29-34. I położa Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. A to będzie dla was wieczną ustawą, w miesiącu 7 10 dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi w urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca, a wdzieje szaty lniane, szaty święte. Dokona on przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i ołtarzem, dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich. I uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. 3 Księga Mojżeszowa 23:26-32. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 10 dnia jednak tego samego 7 miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem, Bogiem waszym. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie, jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukuszcie się więc. 9 dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat. List do Hebrajczyków 9:23-28. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga, i nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzech wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Starotestamentowi kapłani pełnili służbę świątynną każdego dnia w roku, ale w dniu pojednania, zwanym po hebrajsku Jom Kippur, oczy wszystkich Izraelitów były zwrócone na świątynię. 16 i 23 rozdział Księgi Kapłańskiej zawiera instrukcje dotyczące rytuału dnia pojednania. Cała powszednia aktywność w świątyni ustawała. Wszystkich obowiązywał post. Gdy arcykapłan wchodził przed oblicze Boga w miejscu najświętszym, wierni trwali w serdecznej skruszy. Zwracali się ku Bogu z pokorą, wyznając swoje grzechy. Kto nie ukorzył się w dniu pojednania, miał być wytracony spośród ludu wybranego. W dniu pojednania arcykapłan wnosił do świątyni krew kozła wylosowanego dla Pana. Tą krwią kropił wieko skrzyni przymierza zwane tronem łaski. Następnie pomazywał krwią rogi złotego ołtarza kadzidlanego i brązowego ołtarza całopalnego, symbolicznie oczyszczając w ten sposób całą świątynię. Gdy skończył obrzęd przebłagania, kładł ręce na głowie żywego kozła i wyznawał grzechy Izraelitów. Następnie kozioł ten był wyprowadzany na pustynię i nigdy już nie wracał do obozu. Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 16:20-22. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego. I położa Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Podczas codziennych obrzędów krew była wnoszona do świątyni i tworzyła tam rejestr grzechów. Zobacz Księga Jeremiasza 17:1. Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym wyryty na tablicy ich serca i na narożnikach ich ołtarzy. A Bóg brał na siebie odpowiedzialność za ostateczne rozwiązanie problemu grzechu. W dniu pojednania te symbolicznie nagromadzone grzechy były wynoszone ze świątyni i przenoszone na głowę kozła dla Azazela symbolizującego szatana jako ostatecznie odpowiedzialnego za problem grzechu. Kozioł ten był następnie wyprowadzany daleko na pustynię, tak iż po dokonaniu ceremoniału świątynia i lud były oczyszczone z grzechu. W niebiańskiej świątyni Chrystus służy dla nas. Pierwsza część tej służby odpowiadała miejscu świętemu w ziemskiej świątyni, a druga, rozpoczęta w 1844 roku, wraz z końcem proroczego okresu 2300 lat, nawiązuje do rytuału dnia pojednania odbywającego się kiedyś w miejscu najświętszym starotestamentowej świątyni. Na tym sądzie możemy się ostać wyłącznie dzięki Jezusowi, który nas tam reprezentuje. Jesteśmy usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością, w której nie mamy żadnego udziału. Dzięki Jego sprawiedliwości przypisanej nam jesteśmy w stanie okazać skruchę i odwrócić się od grzechu. To znaczy, że nie otrzymujemy przyzwolenia na tolerowanie zła ani usprawiedliwienia dla trzymania się grzechu, ale dostajemy możliwość wzrastania w łasce i prowadzenia świętego życia. Jakie znaczenie ma przesłanie dnia pojednania w naszym codziennym życiu? Dlaczego świadomość, że żyjemy w prawdziwym dniu pojednania, powinna wpływać na to, jak żyjemy? Wtorek, 21 maja. Nadeszła godzina sądu. Porównaj Księga Daniela 7:9-10. Zobjawienie Jana 14:6-7. Jakie podobieństwo dostrzegasz między tymi dwoma fragmentami Pisma Świętego? Księga Daniela 7:9-10. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 000 razy 10 000 stało przed nim, zasiadł sąd i otworzono księgi. Objawienie Jana 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Sąd jest jednym z najbardziej znaczących tematów Biblii. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Księga Kaznodziei Salomona 12:14. Jezus wskazywał swoim słuchaczom przyszły sąd, gdy z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę. Ewangelia Mateusza 12:36. Apostoł Paweł uczył, że Bóg ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Pierwszy z trzech aniołów apokaliptycznych oznajmia, iż nadeszła godzina sądu Bożego, objawienie Jana 14:7. Jaki będzie los ludzkości, gdy Jezus przyjdzie powtórnie? Co zostało oznajmione apostołowi Janowi? Przeczytaj objawienie Jana 22:10-12. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się święca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ponieważ Chrystus przyjdzie z ostateczną odpłatą, wcześniej musi się odbyć sąd, który wykaże, jakiego wyboru dokonali ludzie. Gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, nie będzie już więcej szansy nawrócenia. Każdy bowiem już wcześniej otrzyma wystarczające informacje, by podjąć ostateczną i nieodwołalną decyzję za Chrystusem albo przeciwko Niemu. Dlaczego Jezus inaczej potraktuje każdą z tych dwóch grup wierzących? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 25:1-13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie. Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Gdy ta część sądu się zakończy, gdy sprawy tych, którzy we wszystkich wiekach wyznawali, że są naśladowcami Chrystusa, zostaną rozpatrzone i rozstrzygnięte, wówczas, i nie wcześniej, okres badania zakończy się i zamkną się drzwi miłosierdzia. W ten sposób, dzięki jednemu krótkiemu zdaniu, te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Ewangelia Mateusza 25:10. Zostajemy przeniesieni od końcowej części służby Chrystusa do czasu, gdy wielkie dzieło dla zbawienia człowieka zostanie zakończone. Nie musimy bać się sądu. Dzięki Chrystusowi możemy otrzymać przebaczenie, wolność od winy, moc do pobożnego życia i ostateczne zwycięstwo. Środa, 22 maja. Dobra nowina z miejsca Najświętszego. Jakie zapewnienie i Boże zaproszenie kierują do nas te wersety? Przeczytaj list do Hebrajczyków 4:14-16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 10:19-22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. W liście do Hebrajczyków Paweł wzywa współwierzących, by wytrwali, przychodzili z ufną odwagą, nie ustawali i patrzyli przez wiarę na Jezusa, naszego wielkiego arcykapłana. W Jezusie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Przez wiarę możemy wejść do niebiańskiej świątyni drogą nową i żywą przygotowaną dla nas przez Jezusa. Spojrzawszy na dziedziniec ziemskiej świątyni, widzimy tam krew na rogach ołtarza całopalnego. W miejscu świętym widzimy krew na rogach złotego ołtarza kadzidlanego. Widzimy też krew na zasłonie przed tronem łaski. Krew Jezusa wskazuje drogę. W nim jest nasza nadzieja, gdyż tylko dzięki przebaczeniu i zgładzeniu grzechów dokonanemu przez Jezusa możemy zostać pojednani z Bogiem. Miłosierdzie Boga jest nieskończone, ale taka też jest Jego sprawiedliwość, a ta nie mogłaby przyjąć ofiary Chrystusa za nasze grzechy, gdyby Jezus nie gwarantował nie tylko przebaczenia, ale także i wymazania naszych grzechów. Jakie jest znaczenie tej wizji w kontekście wielkiego boju? Jak wskazuje ona na nierozerwalne powiązanie prawa z Ewangelią? Przeczytaj objawienie Jana 11:19. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Tam, w oślepiającej jasności chwały obecności Boga w sali tronowej wszechświata, u podstawy tronu Boga widzimy prawo Boże, skrzynię przymierza. W miejscu najświętszym objawiają się sprawiedliwość i miłosierdzie Boga. Żadna ziemska moc nie może zmienić prawa Bożego, między innymi dlatego, że jest ono chronione w skrzyni przymierza w niebie. W list do Hebrajczyków 8:10 czytamy, takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. Mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Wchodząc przez wiarę do niebiańskiej świątyni, znajdujemy przebaczenie grzechów i moc do życia w posłuszeństwie dzięki Chrystusowi, który umarł za nas i wpisuje prawo Boże w nasze serca. Jezus zbawia nas na zawsze. Jezus zbawia nas zupełnie i kompletnie, od kary za grzech i od mocy grzechu. Dlaczego wstawiennictwo Jezusa jest dobrą nowiną? Jaką nadzieję mielibyśmy bez Ewangelii, stojąc wobec prawa Bożego jako normy sprawiedliwości? Czwartek, 23 maja. Jezus, nasz obrońca na sądzie. Jaka różnica została ukazana w tych wersetach między kapłanami służącymi w ziemskiej świątyni, a Jezusem pełniącym służbę w niebiańskiej świątyni? Przeczytaj list do Hebrajczyków 10:9-14. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Chrystus umarł na krzyżu, składając jedną doskonałą ofiarę za grzechy wszystkich ludzi. Jego kapłańska służba w niebiańskiej świątyni umożliwia nam uświęcenie. W miejscu najświętszym Jezus jest też naszym obrońcą na sądzie. Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. List do Hebrajczyków 9:28. Dzięki jego ofierze i wstawiennictwu problem grzechu zostaje rozwiązany. Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, przyjdzie po tych, którzy umiłowali przyjście Jego, drugi list do Tymoteusza 4:8. Dlaczego Jezus wzywa nas, byśmy podążali za Nim? Co odkrywamy, gdy za Nim idziemy? Przeczytaj list do Hebrajczyków 6:19-20. Jej to trzymamy się jako kotwice duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. Pośrednictwo Chrystusa w imieniu człowieka w niebiańskiej świątyni stanowi istotę planu zbawienia, podobnie jak jego śmierć na krzyżu. Przez swoją śmierć rozpoczął on dzieło, dla którego dokończenie wstąpił do nieba po swoim zmartwychwstaniu. Musimy przez wiarę wejść za zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus. List do Hebrajczyków 6:20. Tam odbija się światło z krzyża Golgoty. Tam możemy zyskać jaśniejszy wgląd w tajemnicę odkupienia. Zbawienie człowieka dokonało się kosztem nieskończonej ceny, jaką zapłaciło niebo. Wielkość poniesionej ofiary jest równa wymaganiom złamanego prawa Bożego. Jezus otworzył drogę do tronu Ojca, a dzięki Jego pośrednictwu szczere pragnienie każdego, kto przychodzi do Niego w wierze, może zostać przedłożone Bogu. Plan zbawienia jest kompletnym planem rozwiązania wielkiego konfliktu i uratowania ziemi z niewoli szatana. Jezus, żyjąc na świecie, objawił miłość Boga do ludzkości i mieszkańców wszechświata. Przez swą śmierć wypuklił bezmiar zła, jakim jest grzech, a jednocześnie zapewnił ratunek ludziom. Jego wstawiennictwo w niebiańskiej świątyni pozwala przyjąć dobrodziejstwa pojednania każdemu, kto akceptuje je przez wiarę. Jak śmierć Chrystusa na krzyżu wiąże się z jego wstawiennictwem w niebiańskiej świątyni i dlaczego sąd jest tak niezbędny w planie zbawienia? Piątek, 24 maja. Do dalszego studium. Zwróć uwagę, jak opisana została nasza rola w związku z dziełem, jakiego Jezus dokonuje dla nas na sądzie. Jezus nie tłumaczy ich grzechów, ale wskazuje na ich skruchę i wiarę, ogłaszając przebaczenie, podnosi przed Ojcem i świętymi aniołami swoje poranione ręce i mówi: znam ich po imieniu. Wypisałem ich na moich dłoniach. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Księga Psalmów 51:19. A do oskarżyciela swojego ludu mówi: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Księga Zachariasza 3:2. Fakt, że wybrany lud Boży został przedstawiony jako stojący przed obliczem Pana w brudnych szatach, powinien tych wszystkich, którzy wyznają Jego imię, skłaniać do pokory i głębokiego zbadania serc. Kto rzeczywiście oczyszcza swą duszę przez posłuszeństwo prawdzie, będzie miał o sobie skromne mniemanie. Im bardziej wpatruje się w nieskazitelny charakter Chrystusa, tym silniejsze będzie jego pragnienie przekształcenia się na jego podobieństwo i tym mniej czystości i świętości będzie widział w samym sobie. Jednak w czasie, gdy powinniśmy poznawać nasz grzeszny stan, powinniśmy polegać na Chrystusie, naszej sprawiedliwości i naszym zbawieniu. Nie potrafimy nic odpowiedzieć na oskarżenia szatana przeciwko nam. Jedynie Chrystus jest w stanie skutecznie wstawić się za nami i jest zdolny uciszyć oskarżyciela argumentami opartymi nie na naszych, lecz na jego zasługach. Żyjemy teraz w wielkim dniu pojednania. Gdy najwyższy kapłan w symbolicznej służbie dokonywał pojednania w imieniu Izraela, Od wszystkich oczekiwano, że będą badać swoje serca, żałując z powodu grzechu i pokutując przed Panem. Inaczej musieli być usunięci z ludu. Podobnie ci, których imiona miałyby pozostać w Księdze Życia, powinni teraz, w ciągu niewielu pozostałych dni czasu łaski, badać swoje serca przed Bogiem w żalu za grzech i prawdziwej skruszy. Pytania do dyskusji 1. Jakie emocje budzi w nas świadomość, że Jezus, wstawiając się za nami przed Ojcem, unosi swoje przebite ręce? Dlaczego Jezus jest naszą jedyną nadzieją na sądzie? 2. Pojednanie to Boże dzieło zbawienia zgubionych grzeszników. Dlaczego fakt, iż żyjemy w wielkim dniu pojednania, jest dla nas dobrą nowiną? 3. Jedynie Chrystus jest w stanie skutecznie wstawić się za nami i jest zdolny uciszyć oskarżyciela argumentami opartymi nie na naszych, lecz na jego zasługach. Jak możemy przyjąć na własność nadzieję wyrażoną w tych słowach?